Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu 1 talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
Drogie siostry, drodzy bracia, kilka uwag na początku tego roku szkolnego, roku katechetycznego. Uwag pewnie dość oczywistych, może nawet banalnych, ale nigdy dość wracać do rzeczy podstawowych, bo o takich chciałbym tu mówić. I nie w kontekście tego wszystkiego, co teraz przeżywamy i pandemii, i jakiegoś dziejowego zakrętu i zakrętu, na którym jest Kościół. No to wszystko jest bardzo ważne, ale ja chciałbym mówić o takich rzeczach, które, że tak powiem, chyba zawsze były i będą, które się nie zmieniają. A mianowicie przymioty nauczyciela, przymioty katechety. Spośród wielu chciałbym skupić się na 3. Pierwsze, życzliwość wobec uczniów. Drugie, otwarcie na świat. I trzecie, zakorzenienie w Chrystusie i Kościele. Te pierwsze dwa przymioty dotyczą wszystkich pedagogów, bez wyjątku. Pierwsze, życzliwość wobec uczniów, wydaje się to fundamentalne i oczywiste i pewnie nasze doświadczenie własne z czasów dawnych lub mniej dawnych, kiedy sami byliśmy uczniami i nasza pamięć to potwierdza. Pamięta się i życzliwie wspomina tych nauczycieli, którzy nie tylko przekazali nam swoją wiedzę i stawiali wymagania, ale którzy zwyczajnie nas lubili. Człowiek zawsze jest na to wrażliwy i zawsze tego potrzebuje i zawsze tego szuka. To nie jest coś, czego się można nauczyć. To jest jakiś dar, jednym dany, jak 10 talentów, innym może jak 1 talent, którego nie można zakopywać. Ale to jest dar i zadanie, żebyśmy ich nosili w sercu, żebyśmy się za nich modlili, żebyśmy ich znali po imieniu, jeżeli to jest możliwe oczywiście, nie zawsze jest możliwe, żebyśmy się nimi interesowali. Tutaj dygresja, taka anegdotka, którą kiedyś usłyszałem w Rumunii, chyba nawet na jednym ze spotkań z katechetami opowiadałem, więc może ktoś to już zna, tylko przypomnienie. Góral, to jest rumuńska, ale to jest uniwersalne, to może być również u nas. Pasie owce. No i ktoś przechodzi i mówi to co, baco, wypasacie. Ano, białe, wypasam. A czarne? Czarne też. No a ile, baco, macie tych owiec? Ano, białych mam 100. A czarnych? A czarnych też 100. No to dlaczego, baco, zawsze jak was pytam, to mi tylko o białych mówicie? A bo te białe są moje. A czarne? Czarne też. To ma przełożenie duszpasterskie, dosyć oczywiste, prawda? Mamy taką tendencję, żeby mieć białe i czarne owce. Wszyscy, nauczyciele, katecheci, księża, biskupi. Jeżeli człowiek jest tego świadomy, to jeszcze pół biedy, bo wtedy może nad tym pracować. To jest zadanie. Gorzej, jeżeli tego nie widzi. Za to widzą wszyscy dookoła. Wielka pułapka i wielkie jednocześnie wyzwanie, aby być, no jak pisze Paweł, wszystkim dla wszystkich, nie tylko dla białych owiec, którym jesteśmy w stanie wiele wybaczyć, dla których mamy czas, ale może szczególnie dla tych czarnych, których tak po ludzku może nie lubimy, nie bardzo rozumiemy, którzy nas denerwują, którzy są dla nas przykrzy, może dla nich szczególnie. Życzliwość wobec uczniów. Po latach wiedza gdzieś tam w dużym stopniu wyparowuje. Zostaje to, co było albo nie było, jakąś relacją. Drugie, otwarcie na świat z całym jego pięknem, bogactwem, złożonością. Świat natury z jego niepojętym pięknem, żyjąc zwłaszcza w wielkich miastach, otoczeni dziełami naszych rąk, bardzo łatwo ulegamy złudzeniu, że to wszystko jest gdzieś ludzkim dziełem, a to przecież świat natury uczy nas jakiegoś szacunku i tajemnicy wobec stworzenia. No i świat kultury, tego co tworzy człowiek. A szczególnie tego, co w tej kulturze jest głębokie, mądre, prawdziwe, piękne. To jest kwestia bardzo ważna dialogu, katechezy, religii w szkole z innymi przedmiotami. Ścisłymi, przyrodniczymi, humanistycznymi. Bo można uczyć religii bez tego dialogu. I wtedy budujemy jakąś wierzę z kości słoniowej, która z niczym się nie łączy i którą bardzo łatwo porzucić. Jaki jest związek religii z naukami humanistycznymi, to mówić nie trzeba, z historią, z językiem polskim, odwołania do całego bogactwa zabytków, literatury, muzyki, sztuki. To wszystko jest w zasięgu ręki. Wobec wiedzy technicznej, wobec wiedzy przyrodniczej. Im bardziej religia będzie dialogiczna, tym bardziej będzie zakorzeniona w codziennym życiu. To jest oczywiście zadanie dla nas wszystkich, to jest wielki wysiłek kształcenia samego siebie, czytania, poznawania. Człowiek, który nie jest ciekawy świata i ludzi, będzie człowiekiem nieciekawym i jego lekcje będą nieciekawe, choćby był pobożny. Człowiek ciekawy świata i ludzi będzie człowiekiem ciekawym i to, co mówi, będzie ciekawe i świeże, i żywe. Czasem jak patrzę na niektóre programy, katechizmy, mam wrażenie, jak gdyby religia była czymś zupełnie z boku, czymś, co nie wchodzi w żaden dialog. No, taką religię natychmiast się porzuca, kiedy się wyrasta, jak dziecinne ubranie od pierwszej komunii świętej. Otwarcie na tajemnice świata, odkrywanie ziaren prawdy, dobra, piękna w różnych kulturach, w różnych religiach, w różnych ludziach. No i wreszcie trzecie, to jest ta diferencja specyfika, to jest to, co wyróżnia katechetę, bo te pierwsze, sympatia wobec uczniów i otwartość wobec świata, to jest w ogóle cecha dobrego nauczyciela. Ale to trzecie, to szczególnie nas, którzy mamy głosić Pana Jezusa, to jest zakorzenienie w Nim, to jest życie Jego Słowem, to jest życie sakramentami, to jest bycie w sercu Kościoła, to jest coś, co się też w nas wciąż na nowo zakorzenia, dojrzewa, rośnie poprzez różne kryzysy. Albo nie, albo się konserwuje i zamyka. Uczniowie to natychmiast wyczuwają. Więź z Jezusem. Świetny patron dzisiaj. Święty Augustyn. Czym byłoby jego życie bez tej osi, która była wszystkim, na której się wszystko opierało, poszukiwanie prawdy. A kiedy ją odnalazł, nigdy nie przestał jej szukać, bo wiedział, że ta prawda jest większa niż wszystko i że dla tej prawdy warto poświęcić wszystko i że nigdy jej po tej stronie nie poznamy do końca, bo ona jest nieskończenie większa, bo jest nią Jezus. I to zakorzenienie w Chrystusie, w połączeniu z otwarciem na świat i ludzi, życzliwością wobec innych, może przynosić jakieś owoce, które niekoniecznie będziemy oglądać. Odwołam się tutaj do postaci, no, których nie można dzisiaj nie powiedzieć. Ksiądz profesor Gałka będzie z pewnością więcej mówić o jakichś wybranych aspektach tych dwojga już niedługo błogosławionych, a to ich życie można by jakoś streścić w tych słowach, które świadomie wybrali jako motto, jako hasło, jako drogowskaz. Matka Czacka to słowa, które do dziś możemy usłyszeć w Laskach, a które sam przez 4 lata tam pracując codziennie, wielekroć wypowiadałem na powitanie przez krzyż i odpowiedź do nieba. To jest Pascha i życie Matki Czackiej. Jest to wpisane, począwszy od nieszczęśliwego wypadku, utraty wzroku, aż po wszystko, co się działo gdzieś w środku i o czym jest najtrudniej mówić, a bez czego nie byłoby ani Lasek, ani tego wielkiego dzieła, o którym dzisiaj mówimy i które wciąż żyje. Tego się nie można nauczyć. To jest coś, co się przeżywa, tak jak uczymy się pływać pływając, mówić mówiąc, chodzić chodząc, wszyscy żeśmy to przerabiali, tak no właśnie uczymy się cierpieć cierpiąc, wierzyć wierząc, powstawać upadając i powstając. Pascha. Ja mówiłem o tym otwarciu na świat i to jest bardzo ważny element religii, która musi być w dialogu, jeżeli chce przetrwać. Chrześcijaństwo ma tę gwarancję, że przetrwa do końca, ale nikt z nas nie ma gwarancji, że przetrwa w Polsce, że my przetrwamy w chrześcijaństwie. Takiej gwarancji Pan Jezus nam nie zostawił. To nas powinno twórczo niepokoić. A z drugiej strony krzyż jest znakiem sprzeciwu wobec świata. Krzyż jest czymś radykalnie innym. Krzyż jest rewolucją, wobec której wszystkie lewicowe rewolucje są jakąś śmieszną i pokraczną karykaturą. Krzyż jako znak sprzeciwu. I tu postać prymasa Wyszyńskiego i jego soli Deo. Wchodząc do świątyni, możemy przeczytać ten napis po polsku w kontekście tej świątyni, jedynemu Bogu, naród, ale tak naprawdę to Soli Deo to jest przecież program chrześcijańskiego życia. A to zakłada walkę ze wszystkimi bożkami, które są tym bardziej niebezpieczne, im mniej jesteśmy ich świadomi, im łatwiej im ulegamy. Tymi bożkami, które nie są nowe, one są stare jak grzech pierworodny, ale powracają wciąż w nowych odsłonach, w nowych postaciach. Bożek kariery, Bożek zdrowia, Bożek samorealizacji i tak dalej. To są wszystko wartości, ale wiemy, że nabierające sensu dopiero w perspektywie tej największej, najważniejszej. To kilka takich uwag w związku z tym dniem i tym rokiem, który zaczynamy. I jeszcze może na koniec krótki komentarz do tej Ewangelii Mateuszowej dzisiejszej. Warto sobie uświadomić, że słowo talent, które mamy dzisiaj we wszystkich językach Europy i nie tylko, tu ma swój korzeń. W czasach Jezusa talent to była jednostka wagi, tylko to, talantos. Dopiero później stało się tym, dzięki Ewangelii, dzięki tej przypowieści, stało się tym, co dzisiaj jest powszechnie rozumiane jako no właśnie pewna zdolność, pewien dar, który jednocześnie wymaga pracy, współpracy. I to niech to będzie takim wyzwaniem dla nas samych do nieustannego zmagania o to, aby w naszym życiu, aby nasze życie było soli Deo, żeby w naszym życiu wszystko, co przeżywamy, również porażki, również jakieś cierpienie i trudności, żeby to wszystko było przez krzyż do nieba. To jest podstawa wszelkich relacji międzyludzkich. Jest takie rosyjskie przysłowie, które powtarza Okudżawa w swojej piosence. Mudry lubit uczyć sa, a durak uczyć. Oczywiście mówię to z całą pokorną świadomością, że mówię też do siebie, bo my wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby uczyć innych, ale to jest tak naprawdę łatwiejsze. A to pierwsze, to najważniejsze. Mądry lubi uczyć się bez względu na to, czy ma lat 30, 50, 70, czy jeszcze więcej. Odkrywać wciąż na nowo niepojęte piękno Boga ukrytego w tym świecie i próbować jakoś mniej lub bardziej składnie przekazywać to tym, których kocha albo przynajmniej pragnie kochać.